Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o osobowości narcystycznej, czyli o narcyzmie, którego termin pochodzi z mitologii greckiej. Zawarte zapisy podają, że narcyz był synem nimfy Liriope oraz boga rzeki Kefistosa, który słynął z wielkiej urody do tego stopnia, że rozkochał w sobie wszystkie nimfy. Jednak w ramach kary za odrzucenie uczucia jednej z nich Afrodyta obdarzyła młodzieńca miłością do samego siebie. Po śmierci narcyz został zamieniony w kwiat, będący symbolem nieczułości. Mity o narcyzie funkcjonują jednak w bardzo różnych formach i według Kopalińskiego w 1985 roku postać narcyza kojarzona jest z miłością do samego siebie, egoizmem, niedojrzałością i brakiem czułości. Definiowanie narcyzmu jednak zależy od różnych propozycji teorii. Według jednej z nich narcyzm definiowany jest w sensie genetycznym jako wczesny, normalny etap w rozwoju człowieka. W drugim rozumieniu dotyczy ujęcia klinicznego traktowanego jako jednostka chorobowa. Trzecie spojrzenie definiuje narcyzm kategorii dominującej cechy charakteru z postawą przejawianą wobec innych osób. Początkowo narcyzm był przedmiotem zainteresowania badaczy psychologii, natomiast w klasyfikacjach chorób narcyz funkcjonuje pod nazwą narcystycznego zaburzenia osobowości, do zdiagnozowania której konieczne jest wykazanie przynajmniej 5 cech charakterystycznych, spośród których wymieniane jest nadmierne poczucie własnej wartości, pośrednio przejawiane w oczekiwaniu uznania mimo braku wymiernych osiągnięć, pogrążanie się w wyobrażeniach o swoim wielkim sukcesie, wspaniałości, urodzie albo nieskazitelnej miłości, przeświadczenie o swojej niezwykłości i oryginalności oraz o możliwości bycia zrozumianym jedynie przez równie niezwykłe jednostki, jak i chęć spędzania czasu jedynie w ich towarzystwie. Ponadto wymieniana jest potrzeba nadmiernego podziwu ze strony społeczeństwa, przekonanie o byciu lepszym od innych, o posiadaniu szczególnych praw, także wykorzystywanie innych osób w celu osiągania własnych korzyści, jak i brak przejawów empatii, czyli współodczuwania. Ponadto charakteryzuje osobowość narcystyczną zdolność oraz poczucie, że inne osoby są zazdrosne osoby z tymi zaburzeniami i z jej osiągnięciami. Jako 9 cecha charakterystyczna jest wyniosłość przejawiana w postawach i zachowaniu. Narcyz bywa rozpatrywany także w kontekście społeczno-kulturowym, gdzie nie analizowane są już zjawiska w odniesieniu do poszczególnych osób, lecz badania dotyczą całej kultury, która od pewnego czasu jakby dawała przyzwolenie na demonstrowanie cech narcystycznych. Zarówno jest powszechne zjawisko autopromocji w mediach społecznościowych, jak również przez propagowane przekonania, że niektóre cechy narcystyczne są potrzebne, na przykład w praktyce zawodowej, do tego stopnia podawana jest wątpliwość, co jeszcze jest normą, a co już narcystycznym zaburzeniem osobowości. Psychologowie zastanawiają się, czy zaburzona jednostka w pewien sposób projektuje kulturę pod swoją miarę, czy też propagowana kultura wymaga dostosowania do jej narcystycznych standardów. Obecnie w świecie osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości częściej są obliczane na od 1% do 5% i jednak zaburzenie osobowości częściej ma dotykać mężczyzn. Zauważalne są także rozbieżności w sposobie ujawniania cech narcystycznych. Badacze z Uniwersytetu Buffalo doszli do wniosku, że narcystyczni mężczyźni znacznie częściej niż kobiety wykazują pragnienie posiadania władzy i potrzebę uprzywilejowania. Mężczyźni podkreślają swoją atrakcyjność głównie przez dzielenie się informacjami o swoich sukcesach, natomiast kobiety wykorzystują w tym celu fotografię. Wykazano także, że wśród osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości tylko mężczyźni wykazują podwyższony poziom hormonu stresu, kortyzolu, co w perspektywie może być przyczyną problemów kardiologicznych. Ponadto przyczyną podwyższonego poziomu kortyzolu mogą być także nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie ze stresem w postaci odrzucenia pomocy innych osób. Wielu badaczy mówi nawet obecnie o epidemii narcyzmu w nowoczesnych społeczeństwach zachodnich, czemu sprzyjać mają takie cechy jak konsumpcjonizm, indywidualizm, a także metody wychowawcze, które wzmacniają w dzieciach poczucie wyjątkowości oraz zaszczepiają im przekonanie o posiadaniu prawa do osiągania sukcesu. W propagowaniu narcyzmu dużą oczywiście rolę odgrywają media społecznościowe z przekazywaniem i ukazywaniem celebrytów rozbudzających u młodzieży zwłaszcza pragnienie sławy. Współczesna epidemia, zwłaszcza narcyzmu wielkościowego, nie jest oczywiście zjawiskiem korzystnym, chociaż badania nad narcyzmem traktowanym jako cecha pokazują, że istnieje wśród osób narcystycznych pewna choć ograniczona możliwość utrzymywania dłużej trwających związków, osiągania sukcesów w pracy zawodowej, jak i doświadczenia wysokiej jakości życia. Nowe badania nad narcyzmem mają zarysować nieco bardziej optymistyczny obraz tak zwanego narcyzmu normalnego, rozpatrywanego z punktu widzenia narcystycznych jednostek, chociaż ten optymizm nie dotyczy osób pozostających w bliskich relacjach, w rodzinie z osobami o cechach narcystycznych, podobnie nie dotyczy to współpracowników, którzy w relacjach z takimi, zwłaszcza dyrektorami czy osobami kierującymi, cierpią. Za chwilę opowiem o narcystycznych cechach osobowości. Jak wspomniałam we wstępie, narcyz zakochał się w sobie, zapominając o całym świecie, wpatrzony w lustro wody. Osobowość narcystyczną charakteryzują liczne sprzeczności. Z jednej strony egoizm, a z drugiej poczucie pustki i bezsensu życia. Cechą osobowości narcystycznej jest arogancja, poczucie wielkości, przesadne poczucie własnej wartości, nadmierna koncentracja na sobie, także na swoich stanach, myślach, emocjach, na wyłącznym zainteresowaniu tylko sobą, z brakiem empatii i trudnościami w reagowaniu na krytykę. Osoba narcystyczna często fantazjuje o wielkim sukcesie. Osoby takie potrzebują poczucie bycia wyjątkowymi, także jak już mówiłam, otaczania się ludźmi wyjątkowymi. Narcyz wymaga podziwu, spełniania zachcianek i oczekiwań. Osoby narcystyczne są często zawistne lub odczuwają lęk przed zawiścią, wykorzystując inne osoby bez odczuwania przy tym poczucia winy. Narcyz jako zaburzenie polegające na całkowitym skoncentrowaniu na własnym ego prowadzi także do odrealnienia widzenia świata i utraty z nim kontaktu. Miłość do samego siebie uniemożliwia obdarzanie miłością innych ludzi, a nawet zainteresowania ich potrzebami. Podobnie jak w przypadku psychopatii, do rozwoju osobowości narcystycznej przyczyniają się zwłaszcza narcystyczni rodzice, traktujący dziecko jako istotę spełniającą ich własne potrzeby. W dorosłym życiu narcyzm może być ucieczką od narzucających się zadań do wypełnienia i jedynym wyjściem przy trudnościach w realizacji tych zadań staje się idealizowanie własnej osoby, a także projekcja swoich lęków i wad na innych ludzi. Dorosły narcyz oczekuje, że inni będą odgadywać jego myśli, spełniać zachcianki. W przeciwnym razie wykazuje niezadowolenie. Dla narcyzmu charakterystyczna jest także postawa roszczeniowa. Dążeniem narcyza jest zdobycie kontroli nad ludźmi w celu ich wykorzystania do własnych celów. Narcyz nie toleruje uczuciowości u innych osób. Także ukrywa swoje prawdziwe uczucia, nie toleruje spontaniczności, a współczucie stanowi dla niego wyraz słabości i głupoty. Narcyzm może przejawiać się w bardzo różny sposób, począwszy od terroryzowania współpracowników czy rodziny, do chorobliwego dbania o swoją urodę, ciało czy popularność. Miłość narcyza skierowana do siebie podporządkowuje wszystko zaspokojeniu miłości własnej. Także uwielbianie własnej osoby powoduje, jak już mówiłam, poczucie wszechmocy, dominacji nad otoczeniem. Narcyz manipuluje ludźmi z wymuszaniem u nich poczucia winy, stosuje szantaż, groźby, obmowę, pochlebstwa, kłamstwa, a także narcyz wykorzystuje różne mechanizmy obronne, zwłaszcza takie jak projekcja, czyli rzutowanie na drugą osobę całego zła tego świata, wszystkich złych cech, z obwinianiem innych bez przyczyny. Manipulowanie jest także potrzebne do sprawowania kontroli nad otoczeniem i zaspokajaniem swoich potrzeb. Jak wspomniałam, mówi się obecnie o epidemii narcyzmu. Narcyzm stał się dość powszechnym zjawiskiem w biznesie, ale także w polityce. Media stwarzają doskonałe warunki do zaistnienia w świadomości społecznej właśnie takich osób o skłonnościach czy o cechach narcystycznych. Wśród chętnych do propagowania własnego ego jest oczywiście wielu aktorów, dziennikarzy, tak zwanych celebrytów, w tym także polityków. Człowiek zwłaszcza odnoszący sukcesy może nie dostrzegać swoich problemów, a narcyz określany jako narcyz destrukcyjny może mieć także wymiar masochistyczny albo sadystyczny, co oznacza, że osoba z tym zaburzeniem kocha siebie bardziej, kiedy cierpi albo gdy ktoś cierpi z jej powodu. Połączenie narcyzmu z fascynacją, agresją jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza gdy osoba o cechach narcystycznych, osobowości narcystycznej sprawuje władzę i terroryzuje otoczenie. Narcyz, jak już wspomniałam, jest przejawem osobowości niedojrzałej, której system wartości jest bardzo dziecinny, infantylny, dlatego narcystyczne postawy są jedną z przyczyn bardzo często rozbijania małżeństw i rodzin. Człowiek, jak już mówiłam, zwłaszcza odnoszący sukcesy, może nie dostrzegać problemów, jakie postrzegane są przez otoczenie. Ta osoba jako próżna, wyjątkowa, wykorzystywane są te cechy w celu utrzymywania nierealistycznego obrazu siebie. Narcyzm kliniczny z kolei traktowany jest jako poważne zaburzenie, jednak współcześnie narcystyczne zaburzenie osobowości nie jest ujmowane jako odrębna jednostka chorobowa. Natomiast taksonomia formułuje kryteria diagnozy wymieniane już na początku przeze mnie. Współcześnie badacze stają się świadomi, że narcyzm nie jest pojęciem jednorodnym, dlatego powstają bardzo różne klasyfikacje typów i aspektów narcyzmu. Mówi się o narcyzmie zdrowym i patologicznym, jawnym i ukrytym, nadwrażliwym, wielkościowym, indywidualnym czy grupowym. Z perspektywy psychologii osobowości narcyz jako cecha właściwa jest uważany za cechę względnie stałą w ciągu życia, do tego mierzalną i przejmującą ciągłość rozwoju, czy właśnie zaburzeń w rozwoju, od niskich do wyższych wartości. W klasyfikacjach jednak brakuje punktu określenia, powyżej którego jednostka byłaby charakteryzowana jako narcystyczna. Wymieniane są także dwie formy narcyzmu, określanego jako wielkościowy oraz nadwrażliwy, które łączą zestaw cech narcystycznych, chociaż osoby z narcyzmem wielkościowym są ekstrawertywne, zwykle stabilne emocjonalnie, w sytuacjach ekspozycji społecznej, wierzące w siebie, także dominujące, odporne emocjonalnie i sprawcze. Osoby natomiast z narcyzmem nadwrażliwym są odwrotnie, introwertywne, neurotyczne, nieśmiałe, wrogie, bardzo źle znoszą krytykę, łatwo się wycofują, mające niską samoocenę. Narcyz wielkościowy bywa traktowany jako korzystniejszy dla danej jednostki wraz z sprzyjaniem adaptacji. Wysoka ocena osób z wielkościową formą narcyzmu bywa często traktowana jako fałszywa maska, ukrywająca podatne na zranienie swoje ego. Za chwilę jeszcze opowiem o ciemnej triadzie objawów. Thank you. początkach XXI wieku amerykańscy badacze Paulus i Williams wprowadzili konstrukt ciemnej triady cech osobowości. Triada obejmuje trzy różne cechy, a także związane z nim pewne strategie interpersonalne: narcyzm, makiawelizm i psychopatię, których wspólnym elementem jest egocentryczne nastawienie i tendencja do traktowania ludzi w sposób przedmiotowy, z manipulowaniem i wykorzystywaniem ich do własnych celów oraz niezauważaniem ich potrzeb czy emocji. Makiawelizm charakteryzuje się gotowością do manipulacji innymi, traktowaniem ich, jak już mówiłam, w sposób przedmiotowy, z brakiem zaangażowania emocjonalnego, norm moralnych, akceptacją dla kłamstwa, dla oszustwa, jako środków do osiągania własnych celów. Osoby z dużym natężeniem ciemnych cech są nieugodowe, skłonne do łamania norm moralnych, przejawiają brak współczucia oraz nie są zainteresowane nawiązywaniem związków opartych na zaufaniu i bliskości, co jest niekorzystne przede wszystkim z punktu widzenia osób z otoczenia. Ciemna triada wzbudziła duże zainteresowanie badaczy, gdyż wydaje się, że dobrze ona uzupełnia ten pięcioczynnikowy model osobowości, o którym mówiłam na wstępie, któremu zarzucono, że niewystarczająco dobrze ujmuje cechy związane z negatywną stroną ludzkiej natury. Narcyzm niekliniczny, rozpatrywany jako element ciemnej triady, definiowany jest najczęściej w sposób zgodny z opisem narcyzmu wielkościowego. Rzadko w badaniach określa się dodatkowo narcyzm nadwrażliwy. Badacze opisują kulturę narcystyczną, indywidualizm, dążenie do sukcesu osobistego bez liczenia się z zasadami moralnymi i przysłowiowym dążeniem po trupach do celu, co charakteryzuje, jak wiadomo, psychopatyczne zaburzenie osobowości. Osoby narcystyczne i psychopatyczne chcą i muszą wygrywać szczególnie w celu swojego dobrego samopoczucia. W prowadzonych badaniach próbowano charakterystyki narcystycznego zaburzenia osobowości i psychopatii, gdzie badano poziom przeżywanego lęku, makiawelizm, psychopatię, kłamstwa, jak też badania określały stosowane strategie obronne czy uczucia związane ze wstydem albo złością. Wykazano zgodnie z koncepcją Kernberga, że psychopatia może być traktowana jako agresywny typ narcyzmu o niskiej organizacji charakteru. Jednostki psychopatyczne odczuwają niski poziom lęku i są emocjonalnie zrównoważone. Impulsywne jednostki narcystyczne, wysoko psychopatyczne, są natomiast neurotyczne, odczuwają częściej lęk, stosują niedojrzałe mechanizmy obronne świadczące o ich niskim poziomie organizacji charakteru. Obie osobowości, zarówno niedojrzała psychopatyczna, jak i niedojrzała narcystyczna, należą jednak do patologii społecznej. Mając wpływ na społeczeństwo, oczywiście niekorzystny, destrukcyjny, w którym, jak już wspominałam, promuje się obecnie i wzmacnia cechy uznawane za psychopatyczne czy narcystyczne. Odzwierciedleniem dla połączeń cech narcystycznych i psychopatycznych są teorie Hare i Kernberga, jakie opierają się o założenie, że narcyzm jest nieodzowną składową psychopatii albo skrajnie nasilony prowadzi do psychopatii. W badaniach potwierdzono, że jednostki narcystyczne, wysoko psychopatyczne odczuwają w większym stopniu przede wszystkim napięcie mięśniowe i lęk somatyczny, ale także lęk psychiczny. Jednostki narcystyczne, wysoko psychopatyczne zdecydowanie częściej stosują także niedojrzałe mechanizmy obronne, szczególnie agresję pasywną, dewaluację, fantazjowanie, projekcję, co ma świadczyć o ich niskim poziomie organizacji charakteru warunkujące zachowania antyspołeczne. Jednostki narcystyczne, wysokopsychopatyczne w zdecydowanie mniejszym stopniu odczuwają poczucie winy w sytuacjach społecznie nieakceptowalnych, częściej wykazują obojętność i złość w reakcji na własne wykryte oszustwo, kłamstwo, kradzież czy inne łamanie prawa. Nie stwierdzono jednak różnic między grupami w zakresie poczucia upokorzenia i wstydu, co wskazuje na odczuwanie w podobnym stopniu tychże uczuć. W świetle przeprowadzonych badań jednak nie stwierdzono także różnic w posługiwaniu się manipulacją. Obie jednostki, narcystyczna i psychopatyczna, podobnie manipulują. W literaturze na temat narcyzmu wymieniane są także pewne schematy dotyczące osobowości, takie jak roszczeniowość, wielkościowość, wadliwość, wstyd czy deprywacja emocjonalna. Tryby działania takich schematów obejmują odpowiednie strategie zaradcze. Dla jednostek narcystycznych charakterystyczne są wymieniane w piśmiennictwie następujące tryby. Po pierwsze, samotne dziecko jako najbardziej pierwotny tryb pojawiający się w momencie poczucia odrzucenia, zwłaszcza przez dziecko. Narcyz wówczas stara się nie uaktywniać uczuć charakterystycznych dla tego trybu, czyli wrażliwości, kruchości i podatności na zranienia. Jest to jednocześnie jedyny tryb opisywany w piśmiennictwie u osób narcystycznych, u których przejawiana jest empatia, czyli współodczuwanie. Drugi rodzaj, samoukoiciel, charakterystyczny dla tego typu osób narcystycznych jest odwracanie uwagi od cierpienia poprzez podejmowanie tzw. kompulsywnych działań, takich jak hazard czy ryzykowne zachowania seksualne, zakupy czy różne nałogi. Jako trzeci tryb wymieniany jest samouwielbiacz, który uaktywnia się najczęściej we wszelkiego rodzaju relacjach interpersonalnych. To rozpoznanie trybów, schematów działania osób o osobowości narcystycznej jest oczywiście przydatne i potrzebne dla terapeuty, który pozwala na ukierunkowanie odpowiednich form pomocy czy leczenia, chociaż rola terapeuty sprowadza się przede wszystkim do ukazania u danego pacjenta umiejętności zastępowania nieprawidłowych schematów na bardziej adaptacyjną, zdrową formę działania. Z religijnego punktu widzenia, oczywiście poza nauką zasad moralnych, konieczne jest nawrócenie do Pana Boga z przestrzeganiem przykazań. Potrzeba dojrzewania do zdrowych i naturalnych relacji z Panem Bogiem i innymi ludźmi. Terapia to także zauważanie u siebie wewnętrznego nieuporządkowania i czasem nawet mimo pobożnych deklaracji i dobrych uczynków występuje bezwiedne, nieświadome krążenie wokół siebie, o czym święty Paweł pisał: nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Podobnie mówił Pan Jezus na temat faryzeizmu. Nawet dla osób na wyższym poziomie rozwoju osobowego problemem może być wolność oraz zgoda z wolą Bożą. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat osobowości narcystycznej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.